Siostry, bracia, liturgia Kościoła trochę nam pomaga w tym odczytywaniu Bożego Słowa. Dlatego tak przeglądałem w czasie psalmu, że chciałem trafić na ten moment z piątku, z soboty. Także jest sychem i także jest ten dąb, pod którym Jozue stawia stelle. To jest ten sam dąb, pod którym Abraham zbudował ołtarz. I mijały kolejne, no, najpierw to dwa pokolenia minęły, potem Jakub, czyli Izrael, po powrocie z wygnania, też pod tym dębem, psychem, drzewo pamięta. Doznawał i umocnienia, i nawrócenia. Powiedzmy, że to był taki dąb nawracających się patriarchów. Pod tym samym dębem, psychem, Jozue po przejściu przez Jordan zgromadził wszystkie pokolenia i o tym, żeśmy przez Pana Boga byli, nie wiem jak to powiedzieć, stawiani na baczność, nie? W zeszłym tygodniu, słuchając Jego słowa. Bo Jozue nie chciał się tak łatwo zgodzić na takie powiedzenie, że a my też będziemy służyć Bogu. Prowadził z nimi taki dialog przed swoją śmiercią, żeby się dobrze zastanowili, co mówią. Nawet im powiedział, że biorą na świadka ten kamień. Mówię o tym, siostry bracia, dlatego, że no, historia Pana Boga z ludźmi to jest historia wielkiej cierpliwości. To jest dokładnie to samo miejsce. Dzisiaj słuchamy o wydarzeniu, które dzieje się znowu kilka pokoleń później. To jest ten sam lud, to są ci sami ludzie, których tam dziadkowie obiecywali, że będą słuchać Pana Boga. I nawet sobie, siostry bracia, strach wyobrazić, co Pan Bóg może chcieć dzisiaj naświetlić tym kontekstem. To jest przerażające. To jest miejscu uświęconym, nawróceniem tak wielu. Kilkaset lat to drzewo nosi pamięć, jeśli drzewa pamiętają o takich wielkich wydarzeniach i dokonuje się coś tak straszliwego. Abimelek zostaje obwołany królem. To historia jest nie dla dzieci, dla nas wierzących. Ale z drugiej strony musimy dzieci przygotować, że tak jest na świecie. Takie rzeczy się dzieją. Kto to jest Abimelek? Abimelek to jest brat Jotama. Jotam jako jedyny ocalał spod miecza zbrojnych Abimeleka. Po śmierci Gedeona, ojca, Abimelek tak bardzo się chciał dorwać do władzy, że szedł do niej po trupach swojego rodzeństwa. I to jest przerażające. Ale kto wie, czy nie jeszcze bardziej przerażające jest to, do czego nas dzisiaj Pan Bóg podprowadza i mówi, zobaczcie. Jotam jak zobaczył, najpierw usłyszał, donieśli mu. Wyszedł na górę Garizim i wykrzyczał. To jest bajka. Jedyny fragment w Piśmie Świętym, gdzie ta bajka jest tak wyraźna od początku do końca. To jest taki gatunek literacki. Przecież Pismo Święte nie twierdzi, że drzewa gadają. To tak mówię ze względu na Zuzię. Drzewa nie rozmawiają ze sobą. A jednak Jotam nie znajduje innych słów. Układa to wszystko w takiej konwencji. Posłuchajcie bajki o drzewach. I tak naprawdę, siostry bracia, najpierw to ta opowieść Jotama, wykrzyczana, podniósłszy głos, tak z góry do nich wołał. Posłuchajcie mnie. Wyobraźcie sobie, drzewa chcą wybrać króla. I tu są najpierw bardzo dobre wiadomości. To znaczy, to jest trochę takie zaproszenie dla nas, żebyśmy się z jednej strony nie dziwili, z drugiej nie dali zgorszyć jakoś całkowicie, że te realia światowe są właśnie takie. Że kto zdobywa władzę, kto zyskuje popularność, kto jest w stanie zgromadzić swoje popleczników, to może być czasem coś naprawdę odrażającego. Ale to nie przeszkadza funkcjonować drzewom oliwnym. Jeśli byśmy poszli takim kluczem, że oliwa w Biblii to jest symbol czuwania, to jest symbol modlitwy, to drzewo oliwne to jest ktoś, kto jest przesiąknięty modlitwą. Jest takim twardym, gęstym drzewem od tego swojego zanurzenia w Panu Bogu. I tacy ludzie są. Ta bajka najpierw ukazuje, że są tacy ludzie. Jest ktoś taki jak drzewo oliwne. Następnie jest figowiec. Dla nas figa to zawsze takie eksportowe, egzotyczny owoc. Ale figowce na południu Europy, na Bliskim Wschodzie często rosną w miejscach różnych, zdumiewających. Figowiec to znowu jest zauważony, jakoś wstawiony przez tego Jotama, przerażonego tym, co się tam stało, tak społecznie i politycznie. I religijnie też, bo oni to zrobili w religijnym miejscu, o którym wspomniałem. Mówi im o tym, że mają takich ludzi, którzy znowu, jakby bez względu na to, jak się świat toczy, co tam się wyrabia, mają sobie czułość, mają sobie słodycz. Są jakoś pożywni przez to, że są obecni. Tak jak figa i tak jak figowiec wydają owoce. Są tacy ludzie, tak sobie szukałem jakiegoś klucza, jak ten krzew winny sobie wyobrazić w naszej społeczności. No wydaje mi się, że ten napój, który rozwesela bogów i ludzi, to jest nadzieja, nie? Że są tacy ludzie, którzy jak już całkiem nie ma nadziei, to piszą pieśń o nadziei. To układają wiersze o tym. To potrafią zarażać uśmiechem, podnosić na duchu. Tacy ludzie też są. No tylko jaki morał z tej bardzo przykrej bajki? Morał taki, że stało się coś przerażającego. Tak sobie myślę, dobrą nowiną, siostry bracia, jest dla nas umieć się w tym świecie, który jest zarządzany przez księcia tego świata i Pan Jezus nie ukrywał tego, kto nim jest. Znaleźć właśnie sobie taką przestrzeń. Zobaczyć dla siebie taką rolę. No tak się staramy trwać przy Jezusie. A to, że czasami krzewy cierniowe i to jeszcze nie takie fajne jeżyny, których można zbierać owoce u nas. Nie, tam na Bliskim Wschodzie raczej się nie zbiera jeżyn z krzewu cierniowego. Niebezpieczne jest to, jakim przekleństwem ten krzew cierniowy zaczyna swoją intronizację królewską. Mówi, że może być nawet niebezpieczny dla cedrów libańskich. Szczyt szlachetności. Nie? Że jeśli on się zapali, to jest w stanie nawet to, co najszlachetniejsze w ludzkości, zapalić ogniem. No, tam Jotam był bardziej rozżalony i mówi, że spali je. Mamy nadzieję, że dzięki miłosierdziu Bożemu nie spali. I psalm, siostry bracia, próbuje nas jakby jeszcze trochę przestawić i umocnić. Mówiąc, prawdziwy władca to jest ten, który jest blisko Boga. On się weseli z Twojej potęgi, on się cieszy z Twojej pomocy. To Ty spełniłeś pragnienia jego serca. To jest wszystko modlitwa do Pana Boga. Jaki rodzaj władzy jest mi najbliższy? Jaki rodzaj władzy się sprawia wobec męża, żony, dziecka, bliskich? To w takich kategoriach patrzmy. Mimo okrucieństwa, nie, mimo bezduszności, mimo że czasem mówimy kłamliwy sposób, że ktoś nie ma sumienia. No jakże nie ma? Ma. A Abimelek miał sumienie? Pewnie, że miał. Pan Bóg pokazuje, że w tym kontraście tego sporu, tej walki, tego wyścigu szczurów o władzę, o jakąkolwiek władzę. Dzisiaj nas przerażają te informacje, co tam było w Afganistanie. Naprawdę tam jest najgorzej, czy może ktoś, kto to tak opracował i przygotował? Nie ma sensu może wchodzić w te mandry świata. Pan Bóg nam mówi, tak jest. Książę tego świata jest jasno nazwany, wskazany. Nikt mu na razie władzy nie odbiera, chociaż została ona już zniszczona przez dzieło Chrystusa. I ten Pan Jezus, siostry bracia, jeszcze na koniec, pozwólcie, do tego wszystkiego dodaje nam jeszcze tą przypowieść o robotnikach winnicy. Bardzo głęboka, wieloznaczna. Ja tylko na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Zaangażowanie się po stronie Bożej, zaangażowanie się do Bożego dzieła jest tak cenne, tak ważne i tak przemieniające, że nawet ten, kto się o 17 załapał, żeby o 18, licząc po naszemu, skończyć dniówkę, dostaje nagrodę, jeśli się szczerze załapał. I jeszcze jedna myśl mnie ciśnie, żeby też się z wami, się zrobić, o tym podzielić. Mianowicie to, jak ci ludzie funkcjonują, jak oni żyją bezbożnie, nie? Bez Pana Boga. To wszystko w kontekście tego światła z tej przypowieści wydaje się być takim strasznym marnotrawstwem. Że Bóg nie może znieść tego marnotrawstwa w taki sposób, że nawet jak się na koniec zaangażujesz, to dostaniesz nagrody, bo ciebie szkoda. Bo dlaczego stoisz bezczynnie? On mówi, tam bezczynnie, my mamy dzisiaj tyle zajęć, tyle ekranów małych, dużych, wielkich, stereo w kwadrofonii. Nie, kwadrofonia się nie przyjęła. Surround się przyjął. A Pan Bóg na to wszystko patrzy i mówi, to jest bezczynność. Zaangażuj się po mojej stronie. Tak wypełniaj swoją władzę. To mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, ksiądz, pewnie, że też. Amen.